Chciałem podziękować Ci, Pawle, za ten fragment, który przeczytałeś, mówiący o tym, że Bóg planuje dla nas pokój, ponieważ jest tak często w naszym życiu, że tego pokoju właśnie nam brakuje. Jest tak często, że miewamy trudne pytania, przychodzą do nas trudne pytania, mamy wątpliwości i w tych momentach właśnie takiego Bożego pokoju nam brakuje. Bo wątpliwości mamy wszyscy. Czasem większe, czasem mniejsze. Są one po prostu taką nieodłączną częścią ludzkiego życia. I najczęściej mamy wątpliwości wtedy, kiedy musimy podjąć jakąś ważną decyzję w swoim życiu. Na przykład każda chyba młoda osoba, która rozważa za mąż pójście, wtedy zastanawia się, czy ten chłopak, ta dziewczyna, z którym się spotykam, no to jest właśnie ta jedyna, ten jedyny, z którym chcę spędzić swoje życie. Jak będzie wyglądała nasza przyszłość? I się zastanawiamy, czasami mamy wątpliwości, czasami mamy pytania. Inny przykład. Często zmagamy się z pewnymi wątpliwościami, gdy musimy wydać jakąś znaczną sumę pieniędzy. Chcemy kupić dom, mieszkanie, zainwestować, czy nie wiem, nawet kupić samochód. Nie co dzień to robimy, prawda? Dlatego w takich ważnych momentach zastanawiamy się, czy więcej z tego będzie plusów, czy minusów. Jaką decyzję podjąć? Mamy wątpliwości. I inny moment, który chciałem taki przykładowy podać, kiedy nie mamy wątpliwości, większość z nas ma wątpliwości czy pytania, to ten moment, kiedy podejmujemy jakąś pracę, nową pracę, albo kompletnie zmieniamy swój zawód, zmieniamy kierunek w naszym życiu, na przykład gdzieś się też wyprowadzamy, zupełnie w inne miejsce. I przy takich poważnych decyzjach mamy pytania, mamy wątpliwości. One są po prostu nieodłączną częścią ludzkiego życia. I wątpliwości miewali też bohaterowie Biblii. Dzisiaj będziemy mówili o jednym z nich. Będziemy dzisiaj mówili o Janie Chrzcicielu. Co prawda nigdzie nie czytamy, że Jan Chrzciciel miał wątpliwości co do swojej wybranki, bo w ogóle o takiej Biblia nie wspomina. Jan na pewno też nie miał wątpliwości co do tego, jaki dom postawić, czy parterowy, czy piętrowy, bo czytamy o tym, że większość swojego życia spędził gdzieś na pustyni, na pustkowiu, pewnie w jakichś jaskiniach mieszkał. Ale czytamy, że w pewnym momencie swojego życia zaczął się zastanawiać, czy jego służba, czy jego droga, tą, którą wybrał w swoim życiu, jest właściwa, przynosi owoce, czy jest spełniona w odpowiednim czasie. Przeczytajmy więc Ewangelię Łukasza, 7 rozdział i wersety od 18 do 23. W tym fragmencie czytamy tak. O tym wszystkim donieśli Janowi i jego uczniowie. Wówczas Jan przywołał do siebie dwóch spośród uczniów i posłał ich do Pana z pytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Posłańcy przybyli więc do Jezusa i powiedzieli: Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie i każe zapytać, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na innego? A właśnie w tym czasie Jezus uzdrowił wiele osób dręczonych przez choroby, bóle i złe duchy, wielu zaś niewidomym podarował wzrok. Dał im zatem taką odpowiedź: idźcie i powiadomcie Jana o tym, co zobaczyliście i usłyszeliście. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli są wzbudzani, a ubodzy słyszą dobrą nowinę. Szczęśliwy też będzie ten, kto się do mnie nie zrazi. Zanim przejdziemy do rozważania tego fragmentu, pozwólcie, że podam taką krótką notkę biograficzną Jana. Być może ktoś, kto słucha tego kazania, jest na początku swojej drogi z Biblią, może nie zna wszystkich szczegółów życia Jana. Dlatego kilka takich informacji o Janie. Jan był synem kapłana w świątyni jerozolimskiej o imieniu Zachariasz i jego żony Elżbiety, która również pochodziła z rodziny kapłańskiej. Gdy Jan był w brzuchu swojej mamy, w łonie swojej mamy, wtedy został napełniony Duchem Świętym. To jest ewenement na skalę światową. Nigdzie, chyba to była jedyna osoba, która przeżyła napełnienie Duchem Świętym jeszcze przed swoim nawróceniem. Urodził się około pół roku przed narodzeniem Pana Jezusa, czyli możemy powiedzieć, że razem z Panem Jezusem byli rówieśnikami. Ale urodził się gdzieś w takiej niewielkiej miejscowości, niedaleko Jerozolimy, ale tak jak Biblia mówi, dosyć szybko zaczął przebywać, zaczął mieszkać, być właśnie gdzieś, tak jak powiedzieliśmy, na pustyni. I tam prowadził dosyć takie surowe, ascetyczne życie. Na kilka lat przed rozpoczęciem tej publicznej służby przez Pana Jezusa, Jan rozpoczął swoją działalność jako prorok, jako taki kaznodzieja. I głosił kazania pokutne do Izraela, do mieszkańców Izraela i wzywał ich do odnowy życia, do nawrócenia. I dowodem tego, znakiem tego miał być takie obmycie rytualne, dzisiaj możemy powiedzieć chrzest, połączony razem z wyznaniem swoich grzechów. I ta służba Jana, ta służba kaznodziejska była dosyć popularna, jeśli można to użyć dzisiejszego takiego słowa. Cieszyła się dosyć dużym powodzeniem. Szło za nim wiele ludzi, Izraelów, słuchali go. I często go pytali, czy ty jesteś Mesjaszem? Czy ty jesteś Mesjaszem? A on im bardzo stanowczo mówił, nie, ja nie jestem Mesjaszem. Ja nie jestem nawet godzien zawiązać butów Mesjaszowi, temu, który zaraz niedługo tutaj przyjdzie. Bo ta służba, to poselstwo Jana składało się właśnie z dwóch części. Pierwsze to było właśnie wezwanie do nawrócenia Izraelitów, do odnowy życia, a druga to była zapowiedź przyjścia Mesjasza. On był jego prekursorem. On miał przygotować cały lud Izraela na przyjście Mesjasza. I Jan w pewnym momencie swojego życia został wtrącony do więzienia. Za to, że publicznie potępiał niewłaściwe relacje małżeńskie króla Heroda Antypasa i potępiał też publicznie całe jego niewłaściwe postępowanie. I to uwięzienie Jana, możemy powiedzieć, z pewnością nie było niczym przyjemnym. Więzienie nie jest niczym przyjemnym, ale musiało się wiązać z pewną jakąś taką dozą swobody, ponieważ Jan miał kontakt ze swoimi uczniami. Pozwolono mu na widzenie ze swoimi uczniami. I w ten sposób dochodzimy do tego momentu, o którym czytamy w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale. Jan jest w więzieniu, Jan jest uwięziony. I ten fragment rozpoczyna się od słów. O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie. Bo uczniowie Jana w tym momencie byli jego oczami, byli jego uszami. W tym momencie przez nich właśnie kontaktował się ze światem zewnętrznym i otrzymywał pewne wieści, co tam poza murami więzienia się dzieje. I w czasie właśnie jednego z takich widzeń uczniowie Jana opowiedzieli mu o tym, o czym teraz mówi cała Judea, o tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w miastach Izraela. Gdybyśmy cofnęli się do początek tego 7 rozdziału Ewangelii Łukasza, to przeczytalibyśmy historię o tym, jak Pan Jezus uzdrawia sługę setnika rzymskiego, żołnierza rzymskiego, dowódcy rzymskiego. Potem byśmy przeczytali historię o tym, jak wskrzesza syna pewnej niewiasty, pewnej wdowy w mieście Nain. W wersecie 21 tego fragmentu, który czytaliśmy, jest napisane, że w tym czasie Pan Jezus uzdrawiał wiele osób. Pan Jezus uwalniał ich od bólów, od złych duchów. Za Panem Jezusem w tym momencie szły olbrzymie tłumy, a On je nauczał, On je leczył i On je uwalniał. I o tych wszystkich wydarzeniach powiedzieli Janowi jego uczniowie podczas jednego z takich widzeń w więzieniu. I reakcja Jana na te wieści była dosyć zastanawiająca. Bo Jan wzywa do siebie dwóch uczniów, najprawdopodobniej najbardziej zaufanych, i mówi im, idźcie do Jezusa i zadajcie mu takie pytanie. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy czekać na kogoś innego? Innymi słowy, Jan pyta wprost. Czy ty jesteś Mesjaszem, czy nie? Czy ty jesteś Mesjaszem, czy nie? I Wydawać by się mogło, że kto jak kto, ale Jan powinien wiedzieć, że Pan Jezus Chrystus jest posłanym przez Boga Synem, jest posłanym przez Boga Mesjaszem. Bo on, Jan, głosił o Jezusie, mówił, wskazywał ludowi na Jezusa i mówił: oto baranek Boży, który przyjdzie i będzie zgładzić grzech świata. Albo w innym miejscu czytamy o tym, jak Jan mówi o Panu Jezusie: on jest właśnie Synem Bożym. W czasie chrztu Pana Jezusa, chrztu, którego dokonał Jan. Jan słyszy swoimi fizycznymi uszyma głos Boga Ojca, który mówi: to jest mój ukochany Syn. Wyobrażam sobie tą sytuację, że Pan Jezus stoi w wodzie, Jan jest metr, półtora od Niego i słyszy te słowa. I widzi również Ducha Świętego, który spoczywa na Panu Jezusie w postaci gołębicy. On był tego naocznym świadkiem. Bliższego świadka chyba nie było w tym momencie. A teraz zadaje Jezusowi pytanie: czy Ty jesteś Mesjaszem? Zastanawiające, prawda? I o czym świadczy to nieoczekiwane pytanie Jana? Ono świadczy o wątpliwościach, które w tym momencie w życiu miał Jan. On stracił pewność, jeśli chodzi o misję Pana Jezusa Chrystusa, o dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Nie był w tym momencie życia tak pewien, że Pan Jezus jest Mesjaszem, jak był na początku swojej służby, na początku swojej działalności. I stawiał więc pod znakiem zapytania to, czy te wydarzenia, o których słyszał, te właśnie uzdrowienia, te wskrzeszenia, te inne cuda, są świadectwem tego, że nadszedł, że przyszedł Mesjasz. To pytanie Jana, czy Ty jesteś Mesjaszem, ono nam mówi o wątpliwościach, które w tym momencie przeżywał Jan. I zanim przejdziemy do odpowiedzi Pana Jezusa na to pytanie, to pozwólcie, że powiemy sobie kilka słów na temat przyczyn wątpliwości Jana. Na pewno tych przyczyn było kilka, wiele. Ja spróbuję powiedzieć o chyba dwóch najważniejszych według mnie. Pierwszą z tych przyczyn było to, że Jan inaczej wyobrażał sobie służbę Mesjasza, niż to miało miejsce w rzeczywistości. Bo jego oczekiwania względem służby Mesjasza, względem poselstwa Mesjasza były niewłaściwe. Bo zwróćmy uwagę na to, że zauważmy to, że poselstwo Jana i poselstwo i służba Jana w znacznym stopniu różniły się od poselstwa i służby Pana Jezusa. Bo Jan głosił wiele rzeczy wspaniałych o Mesjaszu, ale również też zapowiadał Mesjasza jako tego, który ma przyjść z sądem i z gniewem. I mówił do tłumów, mamy to zapisane w trzecim rozdziale Ewangelii Łukasza: wy pomioty żmij, czy ktoś wam doradził, aby uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Albo w innym miejscu: topór dotknął już korzeni, każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Tak zapowiadał Mesjasza, jako tego, który przyjdzie z sądem, który przyjdzie z gniewem. Natomiast teraz słyszy o Mesjaszu, o Jezusie, jako o tym, który okazuje łaskę, który okazuje miłosierdzie, który okazuje ciepło, który przebacza grzechy. Zupełnie inne poselstwo, prawda? Jan w tym momencie był w więzieniu za swoje przekonania. Za to, że publicznie mówił: nikt, nawet władca, nawet król, nie może żyć niemoralnie. Za to dokładnie Jan był w więzieniu. Natomiast słyszy o Panu Jezusie, że on przebacza kobiecie, która właśnie niemoralnie się prowadziła. Zupełnie inne słowo, zupełnie inne poselstwo. Jan widział te różnice i te różnice sprawiły, że zaczął się zastanawiać, czy Jezus jest tym Mesjaszem, tym, którego ja zapowiadałem. A może mam czekać, może ma przyjść ktoś inny, bo jego służba i jego poselstwo nie wyglądają tak, jak ja oczekuję, jak ja zapowiadałem. Także całe życie Jana i całe życie Pana Jezusa miały inny charakter. Bo czytamy w Bożym Słowie, że Jan żył dosyć surowo, dosyć ascetycznie. Często pościł, nie pił wina. Jan nie ubierał się tak, powiedzmy sobie, niewyszukanie, bardzo skromnie. Uczniowie Jana często musieli pościć. Natomiast z drugiej strony mamy Pana Jezusa, który spędzał wiele czasu na posiłkach z innymi, który, gdy trzeba było, to zorganizował wino na wesele, który nie kazał uczniom pościć. Jego uczniowie nie musieli pościć. I właśnie te różnice sprawiły w sercu Jana te pytania, te wątpliwości. Czy Jezus jest tym Mesjaszem, którego ja się spodziewam, którego ja sobie wyobrażam? Czy Jego służba to jest właśnie to, co ja zapowiadałem? Ale musimy to podkreślić. Musimy bardzo wyraźnie to podkreślić, że to poselstwo Jana, te zapowiedzi Jana, on odebrał od Boga. Jan sobie tego sam nie wymyślił. Wszystko, co Jan mówił o nadchodzącym Mesjaszu, pochodziło od Ducha Bożego. To jednak, z czym Jan jakby się rozminął albo czego nie zauważył, dotyczyło czasu wypełnienia się jego poselstwa. Ponieważ to poselstwo o Mesjaszu przychodzącym z sądem, przychodzącym z gniewem, dotyczy i będzie dotyczyć drugiego przyjścia Mesjasza na ziemię, drugiego przyjścia Chrystusa na ziemię. Natomiast pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię, Mesjasza na ziemię, było właśnie z łaską, było właśnie z miłością, było właśnie z miłosierdziem. I Jan jakby tego detalu nie zauważył. Jan przyjął niewłaściwą perspektywę, ponieważ oczekiwał, że służba Pana Jezusa, służba Mesjasza, poselstwo Mesjasza będą dokładnie takie same jak Jego, identyczne jak Jego. Natomiast gdy zobaczył różnicę, stąd narodziły się w jego sercu te wszystkie pytania, te wszystkie wątpliwości. Dodatkowo, samo to przebywanie Jana w więzieniu i nawet perspektywa śmierci, bo musiał się liczyć z tym, że może nadejść śmierć, to te zewnętrzne okoliczności również wzbudziły w nim te nieoczekiwane pytania, te trudne pytania. Te, czy to, co do tej pory robiłem, to, kogo zapowiadałem, jest właśnie teraz się to dzieje, czy nie. I to, w jakim miejscu Jan się znajdował, ten moment życia na pewno miały wpływ na to, że nieobiektywnie spojrzał na te wszystkie wieści, które przynieśli mu uczniowie. Ale w tym miejscu należy Jana, myślę, pochwalić. Myślę, że należy Jana Chrzciciela pochwalić za to, że postanowił wszystkie te wątpliwości rozwiać. I zrobił to, znaczy mógłby sam z tym wszystkim się zmagać. Mógłby sam próbować na własną rękę odpowiedzieć sobie na te pytania, rozważyć wszystkie za i przeciw, ale bądźmy szczerzy, to raczej by nie zdało rezultatu. Dlatego bardzo mądrze Jan postanowił te swoje wątpliwości rozwiać i to rozwiać je u samego źródła. I za to należy Jana pochwalić. I zwróćmy uwagę też na to, że Jan był szczery. Jan był otwarty przed Panem Jezusem. Jan powiedział o wszystkim, co go nurtuje. Przez to pytanie pokazał całe swoje serce. Powiedział: Jezu, nie bardzo rozumiem, co się dzieje, ale u Ciebie szukam odpowiedzi. Potrzebuję, żebyś Ty mi odpowiedział na to pytanie, czy Ty jesteś Mesjaszem, czy nie. I za to należy Jana pochwalić. Za szczerość, za otwartość i też za to, że był cierpliwy. Bo na pewno musiał czekać kilka, może kilkanaście dni, aż odpowiedź nadejdzie. Wysyła uczniów do Pana Jezusa. Oni podróżują, domyślam się, może kilka dni do Pana Jezusa. Tam muszą czekać na Niego, aż będzie miał dla nich czas. Potem wracają To wszystko jest na piechotę, nie samochodem na pewno. Mija kilka dni, kilkanaście. Jan był cierpliwy. Jan czekał. I za to również należy Jana pochwalić. Dobrze, przejdźmy więc do tej odpowiedzi Pana Jezusa na pytanie Jana. Zauważmy na początek, że Pan Jezus nie potępia Jana za jego wątpliwości. W żaden sposób ani nie mówi, ani nie daje do zrozumienia tego, że zawiódł się na Janie. Nie mówi, Janie, no kto jak kto, ale ty powinieneś wiedzieć, że jestem Mesjaszem. Przecież ty słyszałeś głos Ojca, przecież ty widziałeś Ducha Świętego spoczywającego na mnie. Ty mnie zapowiadałeś, a teraz zadajesz mi takie pytania? Nic z tych rzeczy. Ani słowa potępienia, ani słowa zawodu. Nie. Pan Jezus okazuje mu ciepło. Pan Jezus okazuje mu łaskę. I Pan Jezus też nie mówi wprost, tak, ja jestem Mesjaszem, ale mówi uczniom, zobaczcie, porozmawiajcie z innymi, co się teraz dzieje w Izraelu. Bo zobaczcie na te wszystkie cuda. Zobaczcie na to, że są ludzie, którzy przed chwilą byli niepełnosprawni, a teraz są całkowicie zdrowi, są pełnosprawni. Jeśli takie rzeczy dzieją się teraz w Izraelu, to oznacza to, że czas Mesjasza nadszedł. To oznacza to, że Boże Królestwo się rozpoczęło. A to, który te wszystkie rzeczy czyni, musi być tym, który został posłany przez Ojca. Musi być Mesjaszem. I Pan Jezus w swojej odpowiedzi Janowi używa słów Starego Testamentu. W większości są to fragmenty z Księgi Izajasza. I właśnie za pomocą tego fragmentu, tych fragmentów, które mówią o znakach, jakie będą towarzyszyły czasowi Mesjasza, chce w ten sposób przekazać odpowiedź Janowi. I mówi, Janie, porównaj fakty. Porównaj fakty z tym, co czytasz w Bożym Słowie, tym, co czytasz w Starym Testamencie. Teraz następuje właśnie wypełnienie się tych wszystkich pism mówiących o Mesjaszu. Porównaj fakty z wypełnieniem tych wszystkich proroctw i zapowiedzi. I to była w głównej mierze odpowiedź Pana Jezusa na pytanie Jana, ale Pan Jezus dodaje jeszcze jedno zdanie. Werset 23. Szczęśliwy też będzie ten, kto się do mnie nie zrazi. A inne tłumaczenia mówią, błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy, albo kto nie zgorszy się z mojego powodu. Zastanawiające zdanie, prawda? Takie jakby doklejone, takie jakby troszeczkę wyrwane z innej wypowiedzi albo z innego inny kontekst był. Ale wierzymy, że Boże Słowo jest spójne, wierzymy, że autorzy Bożego Słowa pisali te wszystkie teksty pod natchnieniem Ducha Świętego. Wobec tego te wydarzenia, te wypowiedzi, które mamy, są autentyczne. Wobec tego, dlaczego Pan Jezus na koniec całej tej wypowiedzi dodał te słowa w odpowiedzi dla Jana? Myślę, że z jednej strony te słowa to są słowa pocieszenia, zachęty, jakiegoś takiego wsparcia, bo jakby inaczej można było zrozumieć ten początek. Szczęśliwy, błogosławiony jest ten, który. Idźmy dalej. Pan Jezus okazuje mu właśnie tymi słowami wsparcie, ale to błogosławieństwo, to szczęście, którego Jan może doświadczyć, jest takie, zauważmy, na wyciągnięcie ręki. Jest bardzo blisko, nie jest gdzieś daleko. Nie trzeba niczego szczególnego, wielkiego robić, by być szczęśliwym, by być błogosławionym. Wystarczy pewnej rzeczy nie robić. I Jan właśnie miał tego nie robić. Jeśli nie będziesz robił pewnej rzeczy, to nawet tam w więzieniu, nawet tam pośród tych wszystkich twoich pytań i wątpliwości możesz być szczęśliwy. Możesz być błogosławiony. Czego więc Jan miałby nie robić? by być szczęśliwym, by być wypełnionym pokojem, miałby nie zrazić się do Jezusa, albo jak inaczej byśmy mogli to przetłumaczyć, miałby nie zgorszyć się Jezusem lub z Jego powodu. I to jest pewne ostrzeżenie. Ta wypowiedź, to całe błogosławieństwo z 23 wersetu, z jednej strony właśnie jest, składa się jakby z dwóch części. Z zachęty, ale też z ostrzeżenia. I przed czym wobec tego Pan Jezus ostrzega Jana? I pewną wskazówkę w odpowiedzi na to pytanie daje nam fakt, że polskie słowo skandal bezpośrednio pochodzi z tego słowa, który użył tutaj Łukasz. A gdy my używamy słowa skandal, aby opisać pewne wydarzenie albo pewną sytuację, to oznacza to, że jesteśmy tym, co opisujemy, zbulwersowani. Że jesteśmy tym oburzeni. Że często nawet opisując to mówimy, to się w głowie nie mieści, to jest skandal. To jest w ogóle nie do pomyślenia, co się dzieje. I takim naszym wypowiedziom towarzyszą też wzburzone emocje. Właśnie jesteśmy tacy, tak pokazujemy przez to, że wyraźnie czegoś nie akceptujemy. Że oddzielamy się od tej sytuacji, bo to jest skandal. My nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. A stąd już bardzo blisko do zamknięcia się na to, co opisujemy, do zrażenia się tym, co opisujemy, do zgorszenia się tą sytuacją lub kimś, kto wywołuje taką sytuację. I tymi słowami Pan Jezus zwraca uwagę Jana, aby miał się na baczności. Aby zwrócił na to uwagę, czy w jego sercu nie kiełkuje gdzieś właśnie takie zgorszenie, takie oburzenie, takie zbulwersowanie tym, co robi Pan Jezus Chrystus. Powiedzieliśmy, że te niewłaściwe oczekiwania, jakie miał Jan i te ciężkie okoliczności, w których przebywał, one właśnie sprawiły, że w jego sercu pojawiły się te wątpliwości. A wątpliwości, gdy są niewyjaśniane, gdy nie szukamy odpowiedzi na nie, albo gdy nawet może być tak, że je rozniecamy w sobie, to właśnie mogą prowadzić do takiego zamknięcia się, zgorszenia, zbulwersowania czymś. W tym konkretnym przypadku chodzi o służbę Pana Jezusa i osobę Pana Jezusa. I mówiąc te słowa, Pan Jezus chciał ostrzec i ustrzec Jana przed właśnie taką postawą serca, postawą zamknięcia, blokady na dzieło i osobę Pana Jezusa. I ktoś mógłby pomyśleć, że to niemożliwe. To niemożliwe, żeby zrazić się tym, co robi Pan Bóg. To jest nie do pomyślenia w ogóle, że jak można być oburzonym Panem Bogiem, Jego działaniem, Jego wolą. Ale pozwólcie, że dam dwa przykłady z Bożego Słowa, które o tym mówią, że jest to możliwe, że można przyjąć taką postawę, że jest to potencjalne niebezpieczeństwo, przed którym stoi każdy człowiek. Pierwszy przykład pochodzi ze Starego Testamentu i myślę, że dobrze wszyscy znamy historię Jonasza. Jonasza, którego Pan Bóg wysłał do miasta Niniwa, aby tam głosił mieszkańcom tego miasta pokutę. Bo Bóg chciał się zlitować nad tym miastem, mimo że było to miasto pogańskie, mimo że to było miasto, w którym czczono pogańskich bogów, mimo że było to miasto, którego mieszkańcy byli wrogo nastawieni do Izraela, Pan Bóg chciał im okazać swoją łaskę i miłosierdzie. Ale Jonasz, gdy to usłyszał, to powiedział: skandal. Jak Bóg może zlitować się, okazać swoje miłosierdzie wrogom Izraela? Gdyby to ode mnie zależało, to ja właśnie bym chciał dla nich sądu i gniewu Bożego, a nie miłosierdzia, a nie łaski. Jonaszowi nie mieściło się to w głowie, żeby Bóg okazał łaskę wrogom Izraela. I dlatego uciekał przed Bogiem, uciekał przed tą całą misją, dlatego nawet życzył sobie śmierci, byleby tylko nie wypełnić tego Bożego posłannictwa, poselstwa. Bo to było dla niego nie do pomyślenia, jak Bóg chce działać. I to był pierwszy przykład zgorszenia Pana Bogiem, zgorszenia Jego działaniem. Drugi przykład, pozwólcie, że podam z Nowego Testamentu. W Ewangelii Jana czytamy, że nie wszyscy uczniowie Pana Jezusa wytrwali z Nim do końca. Pewna część, jakaś część zawróciła, odeszła, powróciła do swoich domów, bo była nie do końca przekonana, czy to, co mówi Pan Jezus, to, co głosi Pan Jezus, jest właściwe. W pewnym momencie było to dla nich nawet gorszące. I Jan wspomina o takim rozłamie wśród uczniów po nauczaniu Pana Jezusa o prawdziwym chlebie i o prawdziwym pokarmie. Przepraszam, prawdziwym pokarmie i prawdziwym napoju, którymi miała być Jego ciało i Jego krew. Oczywiście niedosłownie. Ale część uczniów powiedziała, to jest nie do pomyślenia, to jest obrazoburcze, to jest skandal, my tego nie będziemy słuchać. I zawrócili. I odeszli. I powiedzieli, to jest zbyt twarda mowa, któż jej może słuchać? Któż może słuchać takiego nauczania? Byli tym zgorszeni, byli tym zbulwersowani, zrażeni i odeszli od Jezusa. O innych uczniach czytamy w Ewangelii Łukasza. Po tym, jak Pan Jezus został złożony do grobu, dwóch dni z nich wracało z Jerozolimy do Emaus, do miasteczka Emaus. I z ich rozmowy, z treści ich rozmowy wiemy, że wielu uczniów miało naprawdę niewłaściwe oczekiwania co do dzieła Mesjasza. Ponieważ oni myśleli, że Mesjasz przyjdzie do Izraela i wyzwoli ich spod panowania Rzymu. Tak sobie wyobrażali misję Mesjasza, zupełnie inaczej. A teraz ich nauczyciel, ich Mesjasz leży już od 3 dni w grobie. Wobec tego trochę się zawiedli chłopaki. I zaczynali wracać do domu. Dwójkami, trójkami, jakoś tam już wracali. Bo te ich oczekiwania były kompletnie niewłaściwe. I poddali się, i zgorszyli, i odeszli. Ale ci dwaj byli na tyle otwarci, że rozmawiali o tych swoich wątpliwościach z Jezusem, który właśnie do nich tam gdzieś podszedł w czasie tej drogi. A On zaczął im wyjaśniać to, co Stary Testament mówi na temat Mesjasza, na temat tego, po co ma przyjść, jak ma przyjść i czemu to wszystko ma służyć. I gdy to zrozumieli, wrócili. Ci opowiedzieli, pozostałym zgromadzonym w Jerozolimie opowiedzieli o zmartwychwstałym Jezusie, opowiedzieli o tym wszystkim, czego właśnie się dowiedzieli od Niego. I zwróćmy uwagę, że w tych wszystkich przykładach, o których sobie teraz mówiliśmy, jest jedna wspólna cecha, jedna wspólna rzecz. Pan Bóg nie potępia tych, którzy mieli wątpliwości. Tych, którzy mieli trudne pytania. Nie potępia, wręcz przeciwnie. On chce te wszystkie wątpliwości rozwiać. On chce wprowadzić pokój. On chce przyjść z łaską i z miłosierdziem, a nie z jakimkolwiek potępieniem. To jest wspólna cecha tych wszystkich przykładów. Bóg nie potępia w takich sytuacjach nikogo. Chce ratować, chce odpowiadać. I może się tak zdarzyć. Ja nie mówię, że się zdarzy. Ja mówię, że może się tak zdarzyć, że ktoś z nas może być w podobnej sytuacji. Będzie miał wątpliwości. Będzie zadawał sobie takie, wiecie, najtrudniejsze pytania. Najbardziej głębokie pytania co do swojego życia, co do życia swoich bliskich. Bo czytamy to w Biblii, jesteśmy nauczani w niedzielę, czytamy różne książki i wiemy dobrze, że Pan Bóg jest tym, który leczy, Pan Bóg jest tym, który zaopatruje, Pan Bóg jest tym, który jest z nami w każdym momencie życia, nawet w tym najciemniejszym, nawet w tym najgorszym. A my, wiecie, albo sami jesteśmy chorzy, albo nasi bliscy są chorzy, albo nam trudno związać koniec z końcem do pierwszego, albo w ogóle nie czujemy, nie widzimy Bożej obecności w naszym życiu. Wydaje się nam, że jesteśmy kompletnie sami i ze wszystkim musimy sobie sami radzić. I wtedy przychodzą właśnie takie pytania. I wtedy przychodzą właśnie takie wątpliwości. Czy ten Bóg, o którym tyle czytam, tyle słyszę, to jest właśnie ten sam Bóg, który ma działać w moim życiu? Tylko że tego działania jakoś nie widzę. I przychodzą naprawdę trudne, poważne pytania. I co wtedy? Jak sobie radzić? Co zrobić w tym momencie? Możemy zrobić to, co zrobił Jan. To, co zrobił Jan Chrzciciel. Pamiętamy, że pochwaliliśmy go za kilka rzeczy. Za szczerość, za otwartość przed Panem Jezusem, za to, że powiedział o wszystkich wątpliwościach, Jezusowi o wszystkich swoich wątpliwościach, o tym, co przeżywa. I my również możemy przyjąć taką samą postawę przed Bogiem. Powiedzieć: Boże, nie rozumiem. Nie rozumiem Twojego działania. Wydaje mi się, że powinno być inaczej, ale no jest jak jest. I powiedzieć to Panu Bogu naprawdę szczerze, otwarcie, wprost, bez owijania w bawełnę. Tak jak Jan. Tak jak Jan. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Pamiętajmy o pokorze. O pokorze przed naszym Stwórcą. Myślę, że i wierzę w to, że Panu Bogu możemy zadać każde pytanie. Najtrudniejsze pytanie, jeśli ono będzie zadane w pokorze przed naszym Bogiem, przed naszym Stwórcą. I na co wtedy możemy liczyć? Na co wtedy możemy liczyć, gdy zdecydujemy się na to, by szczerze, otwarcie wylać przed Bogiem swoje serce? Na pewno możemy liczyć na łaskę, na pewno możemy liczyć na miłosierdzie, na pewno nie spotkamy się z żadnym potępieniem, z żadnym rozczarowaniem ze strony Pana Boga. On raczej okaże nam właśnie ciepło i miłosierdzie. Widzimy to na tych przykładach, o których dzisiaj mówiliśmy. Tak było w przypadku Jana, Jonasza, tak było w przypadku uczniów. I wierzę, że tak samo Pan Bóg będzie nas traktował. Możemy też liczyć na pewno na Bożą odpowiedź na nasze pytania. Zwróćmy uwagę, że często była to odpowiedź na te wątpliwości ze Słowa Bożego. Bo Janowi Pan Jezus odpowiedział za pomocą większości tekstów z Księgi Izajasza. Natomiast tym uczniom do Emaus, idącym do Emaus, Pan Jezus również rozwiewał wątpliwości, mówiąc o pewnych fragmentach ze Starego Testamentu. Czyli odpowiedź przychodziła ze Słowa Bożego. W przypadku Jonasza było to troszeczkę inaczej. W przypadku Jonasza Pan Bóg posłużył się przyrodą. Posłużył się pewnym krzaczkiem i pewnym robaczkiem, który ten krzaczek podjadał. Ale w ten sposób Pan Bóg do niego przemówił i powiedział mu, dlaczego postępuje tak, a nie inaczej. Pan Bóg posłużył się przyrodą. Możemy być pewni. Możemy być pewni, że odpowiedź nadejdzie. Na nasze pytania, na nasze wątpliwości odpowiedź nadejdzie. Jej forma może być różna. Na pewno jej forma będzie dostosowana do każdego z nas indywidualnie. Dla jednego może to być odpowiedź ze Słowa Bożego, dla innego z przyrody, dla jeszcze innego słowa przyjaciela. Różnie. Odpowiedź na pewno nadejdzie. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć w tym momencie. Bo w odpowiedzi na słowa tych uczniów, którzy odeszli od Pana Jezusa, tych, którzy powiedzieli, trudna to mowa, któż jej może słuchać, Pan Jezus powiedział, to duch ożywia. To duch ożywia. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i życiem. To jest Ewangelia Jana, 6 rozdział. Gdy nasza wiara gdzieś się tylko tli, gdy nasza wiara gdzieś jest przytłoczona tymi wszystkimi wątpliwościami, tymi najciemniejszymi, najtrudniejszymi pytaniami, to również możemy liczyć na działanie Ducha Świętego w nas. Bo On ożywia. Bo On wprowadza życie tam, gdzie tego życia właśnie brakuje. On został posłany dla nas, aby nas wspierać, aby nas podnosić, aby nas prowadzić. W takich sytuacjach, gdy przeżywamy właśnie te trudne momenty, możemy i powinniśmy również liczyć na działanie Ducha Świętego, nadprzyrodzone działanie Ducha Świętego w nas. I zobaczmy, mamy zapewnione trzy rzeczy. Mamy zapewnione okazanie miłosierdzia, mamy zapewnione również to, że otrzymamy odpowiedź i mamy zapewnione to, że mamy wsparcie Ducha Świętego. Gdyby kiedykolwiek tak się zdarzyło, że ktoś z nas będzie przechodził przez takie trudne momenty, przez takie trudne pytania sobie stawiał, miał tak trudne wątpliwości w życiu, to zachęcam nas, byśmy w szczerości, w otwartości, ale i w pokorze te wszystkie pytania, te wszystkie wątpliwości oddali Bogu. Powiedzieli Mu o nim. On nas zna, ale On, możemy być pewni, że On nas w tym momencie przyjmie z ciepłem, przyjmie nas ze swoim miłosierdziem, a na pewno nie z potępieniem. Możemy być również pewni tego, że otrzymamy od Niego odpowiedź. Wcześniej czy później na pewno otrzymamy. I możemy być również tego pewni, że Duch Boży będzie działał. W pewnym miejscu czytamy o Duchu Świętym, że jest tym, który wprowadzi nas we wszelką prawdę, w Bożą prawdę. A Boża prawda ma to do siebie, że rozwiewa wszelkie wątpliwości. Nie jesteśmy sami, gdy przechodzimy tak trudne momenty. I pozwólcie, że przeczytam teraz jeszcze raz ten sam fragment, który czytał na początku Paweł. W innym tłumaczeniu. Ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Wysłucham was, gdy będziecie mnie wzywać i zbliżać się do mnie w modlitwie. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać. Tak, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem, pozwolę wam się znaleźć, oświadcza Pan, odmienię wasz los. Gdy jesteśmy w takich trudnych momentach naszej drodze za Panem Bogiem, On chce nas wysłuchiwać, On chce nas napełniać pokojem, On chce odmieniać nasz los. Amen.